Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie centrumodnowa.pl. Bóg obdarzył nas możliwością porozumiewania się, by przekazywać swoje potrzeby i emocje. Język, będący organem niewielkim i niepozornym, ma ogromny wpływ nie tylko na otaczających nas ludzi, ale też na nas samych. To, co mówimy, jest obrazem naszego serca. W tej serii postaramy się pokazać, że język ma moc budowania i jak ważna jest jego kontrola, by przynosił zachętę i błogosławieństwo zamiast zniszczeń i nieporozumień.
Dzisiaj kończymy serię kazań Moc języka. Kazaniem o tytule Język milczenia i język ciszy. We wszystkich dotychczasowych kazaniach rozważaliśmy różne rodzaje języka. W każdym z nich poruszaliśmy język prowadzący do pewnego rodzaju śmierci i język życia. Staraliśmy się pokazać, jak wiele zależy od naszych słów. Ale to kazanie jest nieco inne, bowiem ma na celu pokazać, jak wiele zależy również od braku słów. Nie wiem, czy kiedyś wam o tym mówiłem, jak powstają serie kazań. Przez jakiś czas w gronie liderów modlimy się o to. Później spotykamy się, aby zaproponować jakieś serie kazań i w tej serii poszczególne kazania. I jak dobrze pamiętam, to jest seria, którą ja zaproponowałem. I czasami te serie powstają na pół roku przed kazaniem, które jest wygłaszane. I naprawdę zdarza się, że przychodzi człowiek tego dnia do tego się przygotować, tego kazania i nagle nie wiesz, co miał autor na myśli. I to jest to kazanie, które wydaje mi się, że jest najtrudniejsze z tej serii, ponieważ kilkakrotnie drapałem się po głowie, mówiąc, Zarożny, coś ty wymyślił. Co ma być w tym kazaniu? Miałem jakieś dwa zdania zapisane, które by miały pomóc mi wejść w ten temat. Jednak to było ciągle za mało i to był ten moment, w którym przekonałem się po raz kolejny, że w naszych słabościach jest Boża moc, a w mojej pustce Jego pełnia. I pozwólcie, że powiem to, co wydaje się, że odebrałem od Boga. I dzisiaj chcemy mówić o języku milczenia, języku ciszy. Na początek język milczenia. Uważa się, że milczenie jest brakiem komunikacji. Sporo czasu myślałem nad tym zdaniem i chyba jednak mam troszkę inne zdanie. Ja raczej przychylam się do opinii, że milczenie jednak jest formą komunikacji. Ponadto jest rodzajem komunikacji, który może głęboko ranić. Pismo Święte zwraca uwagę na bardzo istotną zasadę. Jest ona zapisana w 3 rozdziale Księgi Kaznodziei. W 3 rozdziale i 7 wersecie. Jest czas rozdzierania i czas strzywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Czasem można usłyszeć, że jak małżonkowie mówią, że nigdy się nie kłócą, po czym dodają, my najwyżej mamy ciche dni. Ci, którzy w czasie kłótni małżeńskich mają zwyczaj obrzucania się obraźliwymi słowami, często zazdroszczą im, myśląc, że musi być im o wiele łatwiej. Czasem tak rzeczywiście jest, ale w większości przypadków tego rodzaju milczenie rani i jest nie do zniesienia w równej mierze, co najbardziej dotkliwe słowa. Myślę, że każdy z nas doświadczył, że są chwile, gdy milczenie są przejawem mądrości. Kiedy natomiast jest czas mówienia, a my milczymy, to nasze milczenie może równie dobrze zostać odebrane jako przejaw arogancji, buntu, gniewu, lekceważenia lub obojętności. I wtedy to milczenie staje się sprawcą cierpienia i rani wówczas tak samo jak negatywne słowa. Zobaczcie, co w tym temacie ma do powiedzenia Biblia. Przypowieści Salomona, 31 rozdział, 8-9 werset. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Mam wrażenie, że poprzez te wersety Salomon mówi, nie zaniedbuj mówienia, zwłaszcza kiedy czujesz, że twoje milczenie krępuje lub rani innych. Nie ulegaj komfortowi milczenia, gdy trzeba wystąpić w obronie słabego, gdy nie zgadzasz się z kierunkiem prowadzonej rozmowy, gdy trzeba komuś pomóc lub okazać miłość i szacunek, gdyż werbalny przekaz jest bardzo ważny do ratowania życia i budowania zdrowych relacji. Bowiem jak ponownie napisał Salomon, 25 rozdział przypowieści Salomona, 11-12 werset, słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnej ozdobie. Złotym kolczykiem, drogocennym klejnotem jest mądra wskazówka w uchu tego, kto słucha. Wielu z nas było wychowanych w czasach, w których słowa kocham cię i słowa pochwały były rzadkością na ustach kochających i dbających o nas rodziców. Taka była też kultura w wielu kościelnych wspólnotach, gdzie wręcz uważano, iż niebiblijne jest werbalne wyrażanie miłości i pochwały. Podobnie było w szkołach i firmach. Mówienie komuś miłych rzeczy z założenia miało go psuć. Na szczęście to się zmienia, gdyż młodsze pokolenia zauważyły, że słowa mają ogromne znaczenie w komunikowaniu miłości i pochwały. Oczywiście mogą okazać się bezużyteczne, jeśli nie znajdują żadnego pokrycia w czynach. Nie jest to jednak dowód na to, że słowa są mało ważne. W najbliższych minutach zajmijmy się językiem ciszy. Nie wiem, czy zauważyliście, że język ciszy często bywa językiem życia. Kilka przykładów zastosowania tego rodzaju komunikacji z kart Biblii i kiedy ten język ciszy stosować. Po pierwsze, język ciszy można stosować w obliczu szalejącej wokół nas burzy. Spójrzcie na te wersety. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 12 werset. A gdy arcykapłani i starsi oskarżali go, nie odpowiadał ani słowem. Pierwszy list Piotra 2:23. On, gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgom. Gdy cierpiał, nie groził. Raczej powierzał się temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. Księga Izajasza, rozdział 53 i werset 7. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust. Oskarżenia, kłamstwa, wyzwiska i szyderstwa padają w jego kierunku z każdej strony. Wywołują ból, jakby ostre narzędzie przycinało delikatne i najbardziej wrażliwe obszary duszy. Każde słowo rani serce, to serce, które okazywało tym ludziom tylko miłość i dobroć. A on stoi cicho i nic nie mówi. Mógłby jednym słowem zmieść ich z powierzchni ziemi, a jednak milczy i znosi to w pokorze. Piłat ze zdziwieniem przysłuchuje się, jak arcykapłani i starsi oskarżają Jezusa. Nie rozumie, dlaczego tak go nienawidzą. Przecież on też jest Żydem, tak jak oni. Jezus milczy, nie broni się. Piłat nie wytrzymuje. Czy ty nie słyszysz, co oni o tobie mówią? Domyśla się, że Jezus jest fałszywie oskarżany i próbuje zachęcić go do samoobrony. On jednak dalej milczy. Nie odpowiada również Piłatowi. A może jednak odpowiada. Językiem ciszy, którego nikt nie rozumie. W innym miejscu Biblii, w 8 rozdziale Ewangelii Jana, czytamy o tym, że do Jezusa przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Według prawa należało ją ukamieniować. Oskarżyciele przyprowadzają do Jezusa tak naprawdę po to, by znaleźć powód do oskarżenia go. Dla nich kobieta jest tylko narzędziem. Wiemy, że nie chodzi o nią i jej grzech. Chodzi o niego i o to, żeby jego przyłapać na błędzie. Tak naprawdę interesuje ich tylko to, co zrobi Jezus. Co powie? Czy uda się go przyłapać na podważaniu przepisów? Oni mówią, a raczej oskarżają go, a on pisze albo rysuje coś na piasku. Milczy. Jednak ta cisza jest pełna znaczenia. Jest jak reflektor, który oświeca najskrytsze miejsca w ich duszy. tak jakby ignorował oskarżycieli. Zauważcie, że nie dyskutuje z faryzeuszami na temat grzechów tej kobiety, chociaż były ewidentne. Wypowiada jedno zdanie, które obnaża ich hipokryzję. Następnie w prostych słowach okazuje łaskę kobiecie i zachęca ją do zmiany życia. Co łączy tę historię? Cisza, milczenie, brak słów w obliczu szalejącej burzy. Myślę, że ten rodzaj komunikacji powinniśmy stosować, gdy próbuje się nas wplątać w oskarżanie innych i omawianie ich błędów. Ponadto te sytuacje mówią nam o tym, że język ciszy jest często doskonałym wyborem, kiedy sami padliśmy ofiarą języka obelg, lekceważenia, wyśmiewania czy też oskarżania. Jeśli zareagujemy takimi samymi słowami, nie będziemy niczym różnić się od tych, którzy nas atakują, chociaż instynktownie chcielibyśmy stanąć do walki na słowa, to jednak nie zaprowadzi nas to do zwycięstwa, jeśli staliśmy się celem werbalnej przemocy. Atak to najczęściej prowokacja, aby wywołać podobną do swojej reakcji. To wezwanie do walki, ale emocje atakujących najszybciej stygną w atmosferze ciszy. Jeśli jesteś niewinny, nie musisz walczyć. W niektórych sytuacjach być może lepiej, żebyś milczał. Jeżeli staliśmy się celem ataku, nasze werbalne argumenty nie trafią na przyjazny grunt. Cokolwiek powiemy, i tak będzie źle odebrane. Język ciszy sprawia, że konflikt się nie pogłębia i chroni nas przed kolejnymi zranieniami. Chroni nas też przed ranieniem innych. Bardzo zajadły wróg zazwyczaj traci wigor, gdy nie udaje mu się wywołać awantury. I chociaż milczenie w obliczu ataków jest jedną z najtrudniejszych reakcji, ponieważ naturalnie chcemy się bronić i odpierać ciosy, to może ono okazać się najskuteczniejszą bronią, gdyż pozwalamy Bogu, aby nas obronił i Jemu zostawiamy rozliczenie tych, którzy nas ranią. Biblia mówi, że dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. Tak mówią treny w 3 rozdziale i w wersecie 26. Bo wtedy, gdy czekamy na ratunek Pana, Pan będzie walczył za was. Wy milczcie, mówi Księga Wyjścia, 14 rozdział i 14 werset. Właśnie w wielu sytuacjach taka postawa pozwoli nam zobaczyć Boże zwycięstwo, o wiele większe i pełniejsze niż sami zdołaliśmy wywalczyć. Drugi punkt brzmi: język ciszy w obliczu swojego lub cudzego cierpienia. Często milczenie bywa najlepszym sposobem wyrażania współczucia, gdy ktoś dzieli się z nami jakimiś traumatycznymi przeżyciami lub sytuacją, która przerasta jego siły. Cisza, łzy, nasza obecność czy samo przytulanie bez słów ma często większe znaczenie niż najbardziej wyszukane słowa pocieszenia. Kiedy ktoś cierpi, najlepszą pociechą jest bliskość i milczenie niż na przykład próba wytłumaczenia dla zaistniałej sytuacji lub znajdowania winnych. Historia Hioba ukazuje człowieka w skrajnym cierpieniu. Ludzi takich jak Hiob, ludzi cierpiących, spotkamy również w naszym życiu. Co wtedy robimy? Może naszą naturalną skłonnością jest szukanie winnego tego cierpienia. Obwiniamy za nie okoliczności, zły los, Boga, a także osobę, która cierpi. To ostatnie zdarza się niestety dosyć często, zwłaszcza wśród chrześcijan. Szukamy grzechu, błędów, tym samym obarczając odpowiedzialnością za cierpienie osobę, która przez nie przechodzi. Dlaczego to robimy? Być może dlatego, że łatwiej jest nam się uporać z bólem, gdy patrzymy na czyjeś cierpienie, jeśli założymy, że jest to wina tej osoby. Takiemu mechanizmowi ulegli również przyjaciele Hioba, choć początkowo ich reakcja była właściwa. Księga Hioba 2:13. Najpierw siedzieli z nim na ziemi przez 7 dni i 7 długich nocy i żaden nie przemówił ani słowem. widzieli, jak wielki jest jego ból. A więc zobaczcie, przyszli jego koledzy. Zobaczyli Hioba i przez tydzień czasu siedzieli z nim w tym bólu. Bez słowa. Milczeli. Żadne słowo nie wyszło z ich ust. Ale po tym tygodniu nie wytrzymali w milczeniu. Zaczęli wypowiadać swoje opinie, które tylko pogarszały sytuację. Nie mam teraz czasu, aby mówić o całej księdze Hioba. Ale pewnie widzicie w tych rozdziałach, gdy czytacie księgę Hioba, że jego kumple idą w kierunku tego, że to Hiob jest winny całej tej sytuacji. Nie ulegajmy tej pokusie. Kiedy ktoś cierpi, nie jest to dobra pora na wypowiadanie swoich pseudoteologicznych przekonań w celu wyjaśnienia tego, co się stało, typu Bóg tak chciał. A lub Pan dopuścił tę chorobę w jakimś ważnym celu. To nie jest potrzebne. W chwili cierpienia nie tego ludzie potrzebują. Zauważcie, że wszyscy chcieli chyba pocieszać, ale w rezultacie każdy z nich pomnażał jego cierpienie. Tak właśnie jest z nami. Nie bądźmy tacy, którzy tak reagują, bo to nie pomaga. Ostatnia rzecz. Język ciszy jako forma modlitwy. Nie wiem, czy zauważyliście, że w modlitwie również możemy milczeć i że cisza może być też modlitwą. Czasami tak się zdarza, że z różnych powodów nie potrafimy znaleźć słów, które by w odpowiedni sposób wyraziły to, co czujemy i co chcielibyśmy Bogu przekazać. Czasami jest tak, że nasz umysł jest przepełniony ogromem spraw, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, a czasem nawet nie chcemy o tym myśleć lub mówić, bo to zbyt obciąża nasze emocje. Wtedy możemy być w Bożej obecności i po prostu milczeć lub płakać przed Panem. List do Rzymian, 8 rozdział, wersje 26-27. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi zgodnie z myślą Boga. Pan zna nasze potrzeby. Wie o tym, czego sami nie potrafimy wydusić. Znam wiele osób, które były zgwałcone albo które doświadczyły różnej traumy i często mówimy, musisz przebaczyć. Ale to bardzo trudno wyrazić swoimi ustami. Więc często to dzieje się w ciszy. To często w tych niewysłownych słowach oni próbują przebaczyć, a później, gdy coś straci tą wielką moc, powtarzają to przez swoje słowa. Więc bardzo często ta cisza jest terapią. Jest czymś, co pomaga przejść ludziom i nie możemy zmuszać, nie możemy wymuszać, aby tylko przebaczyć słowami. Możemy też postawą albo też ciszą. Możemy trwać przed Nim w ciszy i w ten sposób złożyć na Niego swoje troski. Dodatkowo Duch, który w nas modli się razem z nami i robi to zgodnie z wolą Bożą. Podobnie chwała, wdzięczność i podziw mogą być wyrażone milczeniem. Nie wiem jak wy, ale ja często podczas uwielbienia nie śpiewam. Słyszę, ale milczę. Bo to mi pomaga w pewien sposób skoncentrować się na tym, co Pan Bóg mówi. Czasami jest ta cisza potrzebna, abyśmy mogli się na czymś innym skupić niż tylko na tym, co mówimy. Bardzo często ta cisza pomaga wejść nam w Boży zachwyt, w podziw. Nie zawsze, gdy są takie osoby, gdy patrzysz z góry, gdy patrzysz na las, od razu wymawiasz ten Boży podziw. Po prostu czasami w myślach dziękujesz Bogu za to, że Bóg tak pięknie to stworzył. To jest ta cisza, która wyraża Boży zachwyt, Boży podziw. A więc często cisza jest rodzajem modlitwy, która pozwala zajrzeć do głębi naszej duszy i wyczytać z niej to, co się w niej znajduje. W tej ciszy otwieramy się przed Bogiem serce i powierzamy Mu swoje potrzeby. Ale milczeć nie znaczy tylko nic nie mówić. Milczenie jest także związane z ciszą wokół nas, kiedy odcinamy się od wszelkiego rodzaju bodźców absorbujących nasze zmysły i nastawiamy się na wewnętrzne ucho. Nastawiamy wewnętrzne ucho na to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Aby dotarł do Niego Jego głos, często musimy uciszyć wszystkie inne bodźce. Często musimy tylko na Nim się skupić, tylko poświęcić się wsłuchiwaniu się Jego głosu. I oczywiście Bóg jest Bogiem i może poprzez radio, gdy jest w tle, czy telewizor, cokolwiek innego do nas mówić. Ale jest takie coś jak cichy czas z Bogiem. Cichy czas, który tylko Jemu ten czas poświęcasz. Odcinasz się od wszystkich bodźców i skupiasz się tylko na Nim. Ten cichy czas z Bogiem jest na tyle ważny, że najczęściej w tym miejscu Bóg dosyć mocno mówi. Marek chyba 2 tygodnie temu mówił o historii Eliasza, który szedł w kierunku góry Choreb, wpadł w depresję i przez 40 dni szedł w kierunku góry Choreb. I tam czytamy o tym, że było trzęsienie ziemi, był wicher, prawda? I tam w tym Boga nie było. I później czytamy, to jest 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, czytamy o tym, że Bóg przyszedł w takim powiewie, w takim małym wietrze. I gdy myślę sobie o tym powiewie, o tym takim szmerze, to była cisza. Wszystko inne było głośne. Wszystko inne było bardzo wymowne. Ale był taki powiew, taki cichuteńki wieterek. I tam Bóg przemówił. I myślę sobie, że to jest coś, co też w naszym życiu może mieć dostępne. Żeby Bóg przemówić, musisz uciszyć burzę. Musisz uciszyć trzęsienie ziemi. Musisz uciszyć wszystkie bodźce, które są wokół ciebie, które absorbują cię tak mocno. Ale często tam nie ma Pana. Pan jest później. Przychodzi w cichości podczas tego cichego czasu. I aby rozwijać swoją relację z Bogiem, potrzebujesz tego cichego czasu. Tego czasu, w którym będziesz mógł tylko Jemu się poświęcić. Dzisiaj gadałem z Waldkiem, o 5 rano wstał, a dzisiaj o 6, godzinę później. I to jest piękne. Nikt nie przeszkadza. Nikt nic nie mówi. Możesz się skupić na tym, co On do ciebie mówi. To jest niezwykłe. I myślę sobie, że czym więcej masz obowiązków, czym bardziej jesteś zapracowany, tym bardziej potrzebujesz tego czasu. Tego czasu ci nie zapewni Kościół. To też nie jest czas, w którym modlitwa z rodziną zastąpi ten cichy czas. Musisz mieć miejsce, w którym ty sam będziesz z Bogiem. Czy to jest jakaś komnata, pokój, czy to jest spacer, czy to jest cokolwiek innego. Nie chodzi o miejsce. Chodzi o to ten czas, w którym ty tylko Bogu się poświęcasz. I jak powiedziałem wcześniej, im bardziej jesteś zajęty, im więcej masz obowiązków, tym bardziej potrzebujesz takiego czasu. Nie chodzi tu o religijne nawyki, lecz o siłę i mądrość. Abyś skutecznie i dobrze wykonywał to, co zostało ci polecone. Wyciszony przed Bogiem i Jego obecnością wypełniony, zrobisz znacznie więcej w lepszym stylu, niż gdy tylko czasu z Bogiem nie masz. I jestem tego świadomy, że gdy mówię o cichym czasie, to dla większości z was to żadna nowość, żadne odkrycie, żadne wow. Ale myślę sobie, że my się najczęściej potykamy nie na tych wielkich rzeczach, tylko na tych fundamentach. Bo każdy z nas wie, że jest to potrzebne. Ale jeżeli ci mogę zadać pytanie, tak bardzo osobiście, szczerze, to kiedy ostatnio, wiedząc o tym, poświęciłeś czy znalazłeś czas na ten cichy czas z Bogiem? Kiedy ostatnio ten trud sobie zadałeś, aby się od wszystkiego odciąć i tylko mieć te pół godziny dla Pana Boga? My o tym wiemy, ale to nie oznacza, że my to robimy. A myślę, że to jest kluczowy czas dla naszej relacji z Bogiem. Jeżeli tego czasu zaniedbamy, jeżeli tego czasu nie będzie, trudno będzie nam się rozwijać. To jest najpiękniejsze, co może być. Jak wiecie, kocham ludzi, kocham z wami przebywać, kocham z wami rozmawiać, ale tam kocham bardziej, gdzie nikt mnie nie przeszkadza. Uwielbiam jeździć autem, dużo jeżdżę autem. Wyłączam radio, wyłączam muzykę, worship. Jedę samochodem, mam dużo czasu na to, żeby rozmyślać, aby się modlić. To jest coś, co możesz wykorzystać, jeżeli jesteś w podróżach często.
Te słowa nie traktujcie jako krytykę. Odbierzcie to jako zachętę do tego, aby zrobić wszystko, co możecie. Aby w ciągu dnia ten czas dla Boga znaleźć. Powiem coś, co nie jest po to, aby się pochwalić. Od wielu lat kończę dzień z Bogiem. I z Bogiem dzień zaczynam. Czyli modlę się, przebywam z Bogiem przed snem i rano, gdy się budzę, od razu pierwsze myśli są w kierunku Boga. I czasami to jest chwila, czasami dłuższa chwila, ale to jest piękne. To jest ta słodycz. Jeżeli tego doświadczasz, to pewnie wiesz, o czym mówię. Jeżeli nie doświadczasz, to się dziwisz. Ale to jest coś, co Bóg chce, abyśmy mogli z tego korzystać. Kościele, bądź w tym miejscu. Zachęcam do tego nas, każdego z nas, abyśmy mogli ten czas z Bogiem znajdować. Szukać tej Bożej obecności. Abyśmy mogli zestrajać z Nim swoje wnętrze. Mówić do Niego i Go słuchać. A On pragnie nam tyle powiedzieć. Otwórzmy Jego słowo i pozwalajmy, aby do nas mówiło. Oddajmy Mu chwałę. Wyrażajmy swoją wdzięczność. Wylewajmy przed Nim swoje serce i słuchajmy. Bo Pan pragnie do nas mówić. Bóg ma do nas wiele odpowiedzi. Wiele obietnic, wiele słów. Ale musimy dać Mu czas, aby mógł to przekazywać. Pan Bóg chce oświecać Twoją drogę. On nie chce, abyśmy chodzili po ciemku. On nie chce, abyśmy chodzili zagubieni. On nie chce, abyśmy kroczyli w nieznane. On mówi, ja Cię kocham i ja chcę z Tobą być. Niech to będzie dla nas taki apel z mojej strony, że zrobimy wszystko, co możliwe, aby w ciągu dnia znaleźć każdego dnia ten czas dla Pana. Dla niektórych mniej zajętych no może być dłużej, dla niektórych bardziej zajętych może być krócej. Ale zacznijmy od tego, chociaż o tych 5 minut i poczujesz tą słodycz i później będzie kwadrans i pół godziny i godzina i nie byś chciał z tego czasu wyjść. Języka ciszy trzeba się uczyć. To język zaufania Bogu, poddania się Jego woli i pozostawiania w Jego rękach swojego życia. To ciągle jest dla nas zdumienie, że Jezus, choć bezbronny, mógł tak wiele nagadać, mógł tak wiele skomentować, mógł tak pięknie się obronić i sięgnąć po te całe tabuny aniołów. A jeżeli to sobie wyobrazisz, oskarżali, napadali, torturowali i bili, a z jego ust nic nie wychodziło. Język ciszy to język, który nie domaga się prawa do obrony i wyrażania swoich roszczeń. To język współczucia i wsparcia, język poddania w cierpieniu. To również język modlitwy i podziwu dla Pana. I tego właśnie języka nauczysz się, przebywając sam na sam z Panem. Nie ma innej opcji. To czas tylko z Panem, sam na sam, nauczy nas języka ciszy. I pewnie każdy z Was tego doświadczył, ja również wielokrotnie, że podczas spotkania z Panem usłyszałem coś, co było zupełnie inne. Powiem. Jakiś czas temu, to większość z Was tego nie pamięta, ktoś rozpuścił plotkę na mój temat. Bardzo brzydką. I chciałem od razu ją zdementować. To nie było niesamowite, to było coś wstrząsającego. Usłyszałem podczas modlitwy, zostaw to mnie, nic nie rób. To było niesamowite, że choć to krążyło przez kilka tygodni, ludzie z tym się zarażali, Bóg powiedział, nic z tym nie rób, ja z tym coś zrobię. To była taka sztuka naprawdę chodzenia po wodzie, bo chciałoby się zareagować, bo byłem niewinny i bezbronny. Byłem w miejscu, w którym coś mi zarzucono i powinienem z tym coś zrobić, ale Bóg powiedział, ty milcz, ja się tym zajmę. To był jeden z trudniejszych momentów, ponieważ musiałem w cierpieniu słuchać tego, co się dalej mówiło. ale wiem, że Pan Bóg tak chciał i nie mam tego problemu. I być może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym aż korci cię coś zrobić. Aż korci cię, aby czemuś postawić kres. Spotkaj się z Panem. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział, mówi o tym, że gdy Dawid był na wojnie i Amalekici napadli na Syklak i ograbili całe to miasto, zabrali w niewolę jego żonę, dzieci, cały dobytek. I czytamy tam o tym, że Dawid po tym, gdy zobaczył to, co się stało, spotkał się z Panem. I dopiero później zareagował. W tamtym momencie czytamy o tym, że wyruszył po swoje skradzione dobra. Ale kluczowe jest to, że spotkał się z Panem. Miejmy ten nawyk spotykania się z Panem, a później decydowania o tym, co dalej. Amen? Jezu, modlę się o to, abyśmy nauczyli się języka ciszy. Ale też jakbyśmy rozumieli, że gdy jest czas mówienia, to mamy mówić, a nie milczeć. Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś tym, który prowadzi. Panie, i wielokrotnie widzimy to w Twoim przykładzie, że choć mogłeś korzystać z mocy słowa, z mocy języka, to Ty godziłeś się na to, aby Cię fałszywie oskarżano, aby mówiono o Tobie niestworzone rzeczy. A Ty na to patrzyłeś. Patrzyłeś i milczałeś. Panie, wiele w życiu popełniliśmy błędów i grzechów z tego powodu, co powiedzieliśmy przez swoimi ustami. Panie, może dzisiaj jest czas, abyś nas nauczył, że język ciszy też jest komunikacją, z której można korzystać. A przede wszystkim, Panie, spraw, abyśmy byli głodni czasu z Tobą. Czasu tylko z Tobą. Panie, naucz nas w tym czasie słuchać. Boże, spraw, aby to był ten jak ten plaster miodu. Aby to było tak uzależniające, że nie będziemy chcieli żyć bez tego czasu. Dzisiaj modlę się o to, jeżeli ktoś z nas ma problem, aby znaleźć czas dla Boga, modlę się o to, aby to nie były słowa potępienia, ale aby byli zachęceni do tego, żeby ten czas znaleźć. Dzisiaj, Panie, objawiaj się, przekonuj i bądź w miejscu, chcę być w miejscu, w którym Ty do nas mówisz. Ale wiem, że wiele rzeczy się nie nauczymy, gdy nie będziemy mieć czasu dla Ciebie. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.